Pamiętam raki w jeziorze, raki w rzece. Już niestety za mojego dzieciństwo nie było to takie pospolite, ale zdarzały się te raki. Były przynoszone, były oglądane. Nikt nie myślał, że może być to gatunek ginący. Wydawało się, że no, rak jest tak oczywisty, tak naturalny i nic nie może mu zagrozić. A jednak, no niestety, świat czasami zmieniał się w bardzo niepożądanym kierunku.
W bagażniku mam raka szlachetnego Astacus astacus, który przyjechał do nas z obrębu hodowlanego jezioro Sominko, niedaleko Kościerzyny na Pomorzu. Kościerzyna i rejon pomorski Bytów charakteryzuje się bardzo dużą ilością zbiorników wodnych, w których jeszcze kilkadziesiąt lat temu było bardzo dużo raka szlachetnego. Obecnie tylko kilkanaście zbiorników w sposób naturalny posiada raka szlachetnego.
Martwię swoim żywiołem.
No tak, dzisiaj kontakt z rakiem szlachetnym to naprawdę niewiele osób ma w Polsce, szczególnie przy takiej ilości.
No ten na przykład jest spory, o ten jest fajny.
Tak, to jest akurat samiec.
Wow. Bo to jest rak szlachetny, tak?
Tak, Astacus astacus. Mm-hmm. To jest samiec.
No widać duża i ładna.
To jest pancerz chitynowy, w związku z tym taki dźwięk.
Ale to są dorosłe osobniki?
Tak, to są dwuletnie, czteroletnie.
Tu jedno pudełko wpuszczamy.
Ile tu mamy w pudełku?
200.
Tak, to tutaj idzie
te raz przewinięte 200, w tym jest 300.
No, widzę, że one są takie żwawe,
aktywne,
nie?
Tak.
Że im się chce.
No i pakowałem wczoraj o godzinie 11.
No, jeden wyskoczył dziurką, jest przy mojej nodze. Uratować go trzeba.
Tak, szkoda, to było.
A ile on może latać tak bez wody?
Do 14 dni, z tym, że musi mieć bardzo mocno nawodnione środowisko. Raki są przewożone generalnie bez wody, dlatego że rak posiada skrzelo płuca, które umożliwiają mu oddychanie powietrzem atmosferycznym i tlenem rozpuszczonym w wodzie. Najważniejsze jest przy przewożeniu takiego raka, aby zachować właściwą wilgotność w tych pojemnikach, w których ten rak jest przewożony i oczywiście, żeby pojemniki nie były szczelne, tak aby był również dostęp powietrza atmosferycznego dla raku.
Jesteśmy w dolinie rzeki Ucherka. Tą rzekę wytypowaliśmy w celu wsiedlenia raka szlachetnego. Przed podjęciem tej decyzji wykonaliśmy takie analizy hydromorfologiczne, biocenotyczne w celu określenia, czy te warunki są korzystne, czy też nie. I kolejna sprawa, brak obcego gatunku raka amerykańskiego. I to jest bardzo kluczowa sprawa, bo jeżeli występuje rak amerykański, jest to gatunek konkurencyjny dla naszego rodzimego rzecznego, szlachetnego. Poza tym jest nosicielem tak zwanej choroby dżumeraczej, która dla naszego raka jest śmiertelna. Projekt pilotażowy był rozpoczęty w ubiegłym roku. W tym roku kontynuujemy. Większość stanowisk raka szlachetnego, które dzisiaj są na terenie Lubelszczyzny, na przykład na terenie Lasów Janowskich, gdzie 20 lat temu był projekt reintrodukcji tego gatunku, raki pochodzą z hodowli zamkniętych i reintrodukowane są do środowiska naturalnego. One po pewnym czasie osiągną dojrzałość płciową, zaadoptują się, przystępują do rozrodu, metapopulacje się utrwalają i funkcjonują.
Mój pradziadek ponad 100 lat temu robił biznes na rakach i tych raków było bardzo dużo. To były wręcz tony odławiane z poszczególnych jezior, nawet rocznie. One były wysyłane przez mojego pradziadka, przez Bytów. Tam przebiegała trasa kolejowa Berlin-Królewiec, no, a parę kilometrów od Bytowa mieszkał i korzystał z tych jezior. Wysyłał do restauracji berlińskich. I do Berlina docierały po kilku godzinach, były w świetnej kondycji. Gdybyśmy chcieli te raki hodować i zarabiać, to kilogram raka takiego konsumpcyjnego musiałby kosztować około 300 zł. Zresztą tutaj to też bardziej ratowanie przyrody i zarobek, o tak to można powiedzieć.
No ale ten rak jest potrzebny w środowisku?
Tak, dlatego że chodzi o bioróżnorodność. Jeżeli ten rak dominował w polskich jeziorach, a dzisiaj praktycznie rak pręgowaty, rak sygnałowy, to są inwazyjne gatunki, które go wypierają. Rak szlachetny i rak błotny, bo tylko te dwa gatunki raka są naszymi naturalnymi, rodzimymi, to praktycznie ich już w większości zbiorników nie ma w tej chwili.
No ale powiedzmy, jeżeli ten sygnałowy i fungowany pełnią te same funkcje, to
niekoniecznie,
dlatego się nie dzieje.
Dlatego, że są nosicielami dżumy raczej. Aha. I to jest tak, że rak szlachetny i jest dużo większy od raka pręgowatego i sygnałowego i żyje dłużej, bo żyje aż 25 lat. Rak pręgowaty żyje 5, sygnałowy 7-8 lat. Dzisiaj z rakami jest niestety problem, tak jak z wieloma innymi naszymi rodzimymi gatunkami, bo wymierają ze względu na zanieczyszczenie środowiska. Glifosat, czyli coś, co jest głównym składnikiem Roundupu i wielu innych tego typu środków, on po prostu zostaje w środowisku i się nie rozkłada i zanieczyszcza, szczególnie wodę. Raki są szlachetne, bardzo czułe na jakość wody, szczególnie na zanieczyszczenia chemiczne i brak natlenienia. Stąd praktycznie już ich nie ma. Patrząc tutaj chociażby na ukształtowanie, jeżeli rolnik będzie tutaj stosował środki ochrony roślin i przenawozi nawozami sztucznymi, to nie ma jakby szansy, żeby ten rak tutaj się utrzymał.
Nie mamy pewności na powodzenie tego projektu.
Nie, no ale próbować trzeba.
W okresie międzywojennym byliśmy największym eksporterem raku w Europie. To był towar po prostu, towar, powiedzmy jak dzisiaj pstrąg czy karp, które kupujemy. Tak samo no, rak był traktowany jako konsumpcyjny. Lata 60., 70. ubiegłego wieku, w wyniku intensyfikacji rolnictwa przede wszystkim, czyli pestycydy, nawozy, druga sprawa monokultury leśne, które wymagały no, stosowania chemii, oprysków w celu zwalczania m.in. na przykład kornika drukarza. To, co dostaje się do roślin, następnie do gleby, wcześniej czy później, w wyniku spływu powierzchniowego czy z wodami gruntowymi, dostaje się do cieków bądź też do zbiorników wód stojących. Jeszcze jeden czynnik, który przyczynił się do ustępowania raka, to melioracja rzek, prostowanie koryt. To znacznie przyspieszało przepływ wody. To zmieniało takie warunki mikrosiedliskowe, czyli na przykład schronienia. Kilka czynników, które się na to po prostu złożyły. No i efekt jest taki, że pod koniec XX wieku to praktycznie część tutaj wschodnio-południowej Polski to jeszcze występował rak szlachetny, a praktycznie w całej Polsce to była biała plama.
A tu mnie wczoraj ziemię orał i to ogrodzenie te miasto zaczepił, wszystko wywrócił i trzeba od nowa słupeczki taką na razie niech by były postawić. To moja oziemia, tylko dotąd są rany, taki paseczek. Były kiedyś, ale już bardzo dawno, dawno. Ryby łapało się komlo, nie, to nieraz się złapało tego raczka, ale to się go wypuszczało. Bo to u nas nikt takiego czegoś nie je. Bo ludzie nieprzyzwyczajone takiego coś jeść. Ale kiedyś pojawiali się.
Jak dawno temu, pamięta pan?
Jeszcze ucherka nie była regulowana. Kuryto takie nieregulowane. Zakręty szły. No to na pewno 50 lat temu. Po ucherce chodzili, kąpali się i nieraz jak się wzięło go, to uszczypnął, Ale wtedy to ryb było masa. Mintusów, bardzo dobra ryba. Teraz nie zobaczy się na uherce mintusa. Ryb to można było koszykiem normalnie do ziemniaków pod brzegami łapać. No teraz to nie ma. Oj, są takie maleńkie, o. Kiedyś było lepiej, bo ludzie z tych ryb chociaż żyli, a dzisiaj tych rybów nie ma.
Tak pod koniec ubiegłego wieku rozpoczął się taki projekt reintrodukcji, odbudowy populacji raka szlachetnego, między innymi przez profesora Śmietanę, przez pana doktora Strużyńskiego. Te efekty już powoli widać.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zajmuje się właśnie ochroną gatunków, ochroną siedlisk obszarów Natura 2000 i tu jesteśmy bardzo szczęśliwi, że instytucja która nie musi tego robić, a jednak podejmuje takie działania związane z czynną ochroną gatunku chronionego, w tym przypadku tego raka szlachetnego, nazwanego kiedyś rzecznym. I bardzo kibicuję tej akcji. Jestem też wdzięczny, że Wody Polskie widzą potrzebę, widzą, że jakość wody to nie jest tylko wielkość przepływu, chemizm wody, ale też stan ekologiczny, czyli ten najwyższy szczyt szczytów, topowy top. Nie tylko chodzi nam o to, żeby woda nie miała siarczanów, nie miała związków amonu, ale chodzi nam o to, żeby w niej żyły organizmy i to niepospolite, niezwykłe, tylko takie organizmy, które uznajemy za najbardziej wymagające. Przyjęło się mówić tak, że rak jest tym stworzeniem, które wymaga czystej wody, ale nie tylko wody czystej, ale też siedliska odpowiedniego. I skoro wypuszczamy raka, to staramy się, żeby to siedlisko było bogate, no i staramy się jakby o całość rzeki, nie jednego jej parametru przepływu, brzegów, tylko właśnie całości ekosystemu. Czyli traktujemy rzekę tak, jak wielu ekologów patrzy też, czy ludzi powiedzmy wrażliwych przyrodniczo, że to jest pewien taki niemalże żywy organizm, czy powiedzmy no, złożony ekosystem rzeczny, który ma wiele różnych aspektów. I to jest jakby też unaocznienie tego spojrzenia na rzekę jako całego zbiorowiska życia wielu różnych organizmów.
Można. Szkoda.
Ale co? Do zupy?
Generalnie w Polsce się już nie jada raków szlachetnych.
No bo już nie można ich nałapać.
Raz, że nie ta wielkość, tak? Bo uwaga, łapiemy.
A mogę jednego sobie wziąć?
Tak, proszę bardzo.
Na rękę?
Może pani. Tylko o, za grzbiet. Najlepiej tak.
Ale patrz, jakiegoś może małego, a on obrzydliwy będzie, jak się przestraszy i dotrzyma.
One tak świetnie sobie radzą tutaj na powietrzu.
Proszę
nie,
bardzo.
Bo on jakiś za duży.
Nie. Dobrze, jakby panią uszczypnął, to można zobaczyć, jaka jest siła tych szczypów.
Przyznam, że byłem pewny, że pan takie niebieskie wyciągnie, takie duże. Jak byłem dzieckiem, to w ucharce właśnie dawałem palca takim dużym, niebieskim.
Tak, ale to jest kwestia, wie pan, zobaczymy, może tutaj jakiegoś niebieskiego znajdziemy, to panu się dzieciństwo przypomni. To już jest taki...
O, coś takiego. No
to jest bardziej oliwkowy, bo one są różne.
Bardziej taki turkusowy był, wie pan? I to było 20 lat temu w WHRC. To możliwe?
Ten już ma całkiem możliwe.
A zobaczmy po szczypce. O, podobnie, no.
A to nie jest tak, że zwykle...
Boli. Ała.
I potrafi naciąć skórę. Ten też bardziej oliwkowy, aczkolwiek wpada, widzi pan? Taki niebieskawy. W pancerzu chitonowym mamy 4 barwniki, no i w zależności potem co te raki jedzą, tak?
Tak jak z flamingami, tak? Różowe od krewetek?
Dokładnie. A po ugotowaniu dopiero wtedy pojawia się jeden barwnik czerwony.
No, takie całkiem przyjazne stworzonka.
Tak, jeżeli chodzi. W tej chwili są mocno dotlenione, w związku z tym...
Ożywione. Pobudzone, tak?
No się wie, że niektóre mają taką tą inną karnację, prawda?
Tak, to nie jest tak. Barwa.
Taki zielony jest bardziej.
Zobaczmy chłopak, czy...
Szczepień.
No, ma taki fajny.
Dźwięk raków?
No, tak jak widziałem, to jest hitynowa. W tej pierwszej części mamy otwór gębowy, mamy czujki dotykowe, którymi też raki...
Dość długie.
Dosyć długie i one tutaj widać wyraźnie, że te raki są w bardzo dobrej kondycji, nie mają uszkodzonych, mają wszystkie odnóża. 5 par, czyli 10 odnóży. Są tak zwane odnóża kroczne, no i mamy też szczypce, którymi łapie pokarm rak szlachetny. Generalnie rak przebywa do 1,5 do 2 metrów w głębokości, jeżeli chodzi o głębsze zbiorniki, jeżeli jest w rzece, no to też, jeżeli rzeka jest głęboka, bywa, że do 1,5 metra. Rak szlachetny żyje 25 lat i udokumentowana waga największego raka w Polsce to 800 gram. Taki duży krab, który nieraz widujemy na filmach, na zdjęciach, na talerzu, to również te kilkadziesiąt lat temu tak duże raki również były na polskich stołach, na polskich talerzach. Białko racze jest jednym z najzdrowszych, ma bardzo dobry skład, jest bardzo dobrze przyswajalne przez człowieka, no i nie zawiera tłuszczy, które nam zapychają dzisiaj układ krwionośny. Także no niestety dzisiaj praktycznie ten rak wypadł już z powszechnej konsumpcji ze względu chociażby na ilość, która jest go w naturalnym środowisku. No i generalnie też jest tak, że nikt tego raka na dzień dzisiejszy w dużej skali nie hoduje.
Dobry.
Dobry.
Tutaj dzisiaj wpuszczano raki, nie wiem czy pan wie.
Nie wiem.
Pod mostkiem Wody Polskie wpuściły 200 raków, takich szlachetnych, jak kiedyś były. Czy pan pamięta w dzieciństwie?
Raki?
Mieszka tu pan w ogóle od zawsze? No.
Na Duchach? Znaczy dwa razy widziałem. Malutkie takie. 30 lat temu może. Jednego widziałem żywego, no taki mały raczek, nie? A drugiego później widziałem, ale martwy był już, jak wody wylewały i woda spadła i możliwe, że nie zdążył uciec z niej, został w dołku i ja jestem na przykład, lubię przyrodę, to przecież widzi pan, dokarmią ptaki, budki robię i wszystko. Fajnie by było, żeby były raki. W Bugu są. Widziałem, jak facet na kukurydzę złapał i mój wujaszek świętej pamięci też złapał na kukurydzę raka. Tylko to już duże takie raczysko było.
Ale to do jedzenia normalnie, tak?
Nie, no złapał i wyrzucił, nie, no bo nie wiem, raków teraz się nikt nie bardzo je, no. Kiedyś jadło się, wiem. Ja na przykład jadłem, ale z Ukrainy szwagierka przywoziła, nie, już gotowe takie. Dobre są.
Przyrządzone, tak?
Tak, czerwone już od razu zaparzone. Tyle lat temu, co ja jadłem, też byłem dzieciakiem, więc. Wiem, że mięsko takie, no, słodziutkie, dobre było. Że to raki to rarytasy, nie? Tam mają raki, nie? Nie to, co u nas. Dobrze, że się opamiętali i nie wyregulowali wszystkich rzek, nie? Tak jak w Niemczech, to teraz Niemcy nam zazdroszczą.
Odeszliśmy od polityki siłowej regulacji rzek, czyli już wiemy, że wybetonowane koryto nie jest dobrym rozwiązaniem i nie daje nam bezpieczeństwa powodziowego, a wręcz przeciwnie, tak? Więc staramy się te rzeki dać im pewną przestrzeń, dać im wolność do poruszania się w obrębie swojej doliny czy pradoliny. Przyroda też jakby za to się odwzajemnia, także mamy to pewne bogactwo świata ryb, ichtiofauny, ptaków żerujących nad rzekami. No i też krajobrazowo widzimy, że rzeki są naszym bogactwem krajobrazowym. No niemniej świat się zmienia. Jedne zagrożenia ustępują, pojawiają się nowe. Zawsze jest problem też z pewną ekspansją zabudowy, z inwestycjami różnego typu, które trochę tą przestrzeń zabierają. Chcemy też mieć lepsze drogi, więc musimy budować drogi, a jednocześnie tak, żeby nie kolidowały z naturalnymi korytarzami ekologicznymi. Więc w miejsce jednych zagrożeń pojawiają się jakby nowe, które staramy się w sposób rozważny pokonywać, tak żeby godzić rozwój gospodarczy, nasze wygodne życie, co tu dużo mówić, z tym zachowaniem świata przyrody, tak? No bo to jest też jeden z elementów jakości naszego życia, to żebyśmy mieli nie tylko czyste powietrze i czystą wodę, ale też bogate środowisko przyrodnicze, czyli ten najwyższy wierzchołek, najwyższe wymagania dotyczące środowiska. Ostatnie dziesięciolecia to jest ciągłe, stopniowe poprawianie stanu wód, stanu rzek. A więc nie tylko stanu fizyko-chemicznego, ale też stanu ekologicznego. Wrócił bóbr, który czasami przysparza pewnych kłopotów, jakbyśmy chcieli w gospodarce, ale musimy pamiętać, że to jest gatunek bardzo dla nas korzystny. On nam 10 razy więcej daje korzyści, niż przynosi strat, bo on jest darmowym inżynierem, który retencjonuje wodę. Często mówimy o problemie powodziowym, o problemie suszy, tak, jednocześnie. No a bóbr nam obydwa problemy rozwiązuje. Z jednej strony spowalnia odpływ wód, wtedy, kiedy jest bardzo dużo, groziłoby nam jakieś budowanie fali kulminacyjnej, na tą falę spłaszcza, budując swoje zapory, swoje siedliska. Z drugiej strony tą wodę nam utrzymuje wtedy, kiedy jest najmniej, w okresie letnim, kiedy grozi nam susza. Z tych rozlewisk bobrowych woda spływa dużo wolniej i dłużej zasila nam nasze rzeki. Także to taka dygresja o wodzie przy okazji raka. Ale no, to jest właśnie złożoność pewnych układów. Wydaje mi się, że obserwując nasze rzeki, możemy mówić o pewnym procesie ich naturalizacji. Trochę jest to związane z tym, że rolnictwo zmienia się też. Nie wszystkie obszary są użytkowane rolniczo, część z nich jest porzucanych. To ma też czasami pozytywny wpływ również na biegi wód, tak? Że one się naturalizują, zarastają, tworzą się czasami rozlewiska, meandry rzeczne są takie śmielsze.
Doskonałe siedlisko dla raka. Dno piaszczyste, miejscami trochę żwiru, trochę kamieni, rumorz drzewny. To są dobre miejsca na kryjówki, wysoki brzeg, lekko podmyty, gdzie mogą sobie kopać nory, które w przyszłości będą ich kryjówkami w ciągu dnia.
Uwieńczeniem pracy związanej z przywracaniem naturalności i bogactwa przyrodniczego rzek byłoby to, żeby rak szlachetny, no nawet nazwa wskazuje, tak, że jest taka pewna perełka, żeby rak szlachetny stał się naturalnym organizmem, tak? Jeśli pójdziemy z dzieckiem, ja może z wnuczką, na spacer nad rzekę, to gdzieś tam brodząc sobie po płytkiej wodzie włodawki, lpucherki, wygrzebiemy sobie tego raka, tak? Będę mógł go, tak sobie teraz wyobrażam, pokazać dziecku, opowiedzieć, czym jest ten organizm, nauczyć ją pewnej biologii i przyrody i to byłoby bardzo piękne doznanie. No, mam nadzieję, że będę miał taką możliwość, no nie tylko ja, no bo jeśli ja, to praktycznie wszyscy, którzy zechcą. I w zasadzie o to chodzi, żeby bycie z przyrodą obok przyrody było dostępne dla każdego obywatela, żeby nie trzeba było jechać do jakiegoś parku narodowego, odległego, tylko żeby to środowisko, które jest przy nas, żeby już nam oferowało kontakt z tą żywą przyrodą, tak? Która jest z jednej strony niezwykle pouczająca, jak i jest doświadczeniem pewnego piękna, harmonii. Tak jak idziemy na Wawel, oglądamy arrasy albo oglądamy obrazy mistrzów malarstwa i doznajemy wtedy szczególnych uczuć, tak? Szczególnych doznań estetycznych, takich wyższych. Tak samo poznając przyrodę, poznając te najpiękniejsze elementy, chociażby te organizmy żywe, takie jak rak, wtedy też jakby doznajemy tych niezwykłych uczuć, kontaktu z przyrodą, kontaktu z taką harmonią, no i z pięknem. Jeśli przyjrzymy się rakowi, widzimy, że on jest piękny, on jest troszeczkę taki niesamowity, jest inny niż ssaki, inny niż płazy, ma ten niezwykły pancerz odnóża, jest trochę straszny, niektórzy może powiedzą, że jest obrzydliwy nawet. On nie jest obrzydliwy, on jest naprawdę bardzo ładny, jest troszkę kosmiczny, jakbyśmy powiedzieli, długie czułki, ilość tych odnóży, taki nietypowy. No to jest to właśnie piękno, którego szukamy w przyrodzie. Inspirujące, odrywające nas też od tych naszych problemów codzienności i pokazujące, że świat wokół może być właśnie inny, bogatszy i warto patrzeć w cudzysłowie w górę, tak, do tych rzeczy wyższych, piękniejszych, niż tylko zamartwiać się różnymi przyziemnymi sprawami.
Raki mają skrzelo płuca, teraz oddychają płucami. Natomiast kiedy znajdą się w wodzie, oddychają skrzelami.
Przed wpuszczeniem musimy je lekko zaadoptować. Ich układ oddechowy musimy zapełnić lekko wodą. Po prostu kilka razy będziemy je delikatnie zanurzać, żeby się powolutku adoptowały.